Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie, a dzisiaj w naszym studiu radiowym panowie Bartosz Drejerski, wiceprezes Grupy Historyczno-Rekonstrukcyjnej 14 Pułku Strzelców Syberyjskich, członek Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej i Bartosz Borkowski, rekonstruktor, oczywiście z tej samej grupy i członek towarzystwa. Witam panów bardzo serdecznie.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Spotkaliśmy się dzisiaj w naszym studiu radiowym, między innymi na okoliczność zbiórki charytatywnej dla pana Mariusza Maciaszczyka, wieloletniego rekonstruktora, także założyciela grupy historyczno-rekonstrukcyjnej 14 Pułku Strzelców Syberyjskich. A później, jeśli panowie pozwolą, to w dalszej części naszej rozmowy porozmawiamy o waszej działalności, o aktywności tej historycznej, tej rekonstrukcyjnej. Ale tutaj wasz kolega jest tematem numer jeden naszej rozmowy, pan Mariusz Maciaszczyk. Proszę powiedzieć, jakie są warunki tej zbiórki, kto może wziąć w niej udział, w jakich formach, aby wesprzeć waszego kolegę, pan Bartosz Drejerski.
Zgadza się, zbieramy teraz pieniądze na leczenie naszego przyjaciela, kolegi Mariusza Maciaszczyka, który, tak jak pani wspomniała, był jednym z założycieli 14 Pułku Strzelców Syberyjskich. Razem z nieżyjącym już Mariuszem Łyszkowskim zakładali tą grupę w 2009 roku. Obecnie Mariusz zmaga się z poważnymi problemami zdrowotnymi. Sam Mariusz bardzo często angażował się w różne akcje charytatywne. On nigdy nie odmawiał pomocy, dlatego teraz my postanowiliśmy pomóc jemu. Założyliśmy zbiórkę na portalu zrzutka.pl, tam można wpłacać pieniądze, ale to nie jest jedyna forma pomocy, ponieważ teraz zbieramy też książki, które będą przeznaczone na zorganizowany kiermasz książek, z którego dochód też będzie przeznaczony właśnie na leczenie Mariusza. Planujemy też kiermasz ciast i różne inne formy zbiórki pomocy dla Mariusza. Więcej szczegółów można dowiedzieć się na naszym portalu facebookowym. Tam jest adres, tam można znaleźć adres do zrzutki. Można też znaleźć informacje o tym, gdzie przekazywać książki, w jaki sposób. Jeżeli ktoś chciałby pomóc, to bardzo, bardzo zachęcamy do tego.
Czy każdy może dowolną ilość książek przekazać, bo pewnie każda się przyda, każda zostanie sprzedana, aby wesprzeć ten szlachetny cel.
Tak, oczywiście, jeżeli ktoś chce pomóc, chce się podzielić książkami, które jemu już nie są potrzebne, to tak, to może te książki przekazywać.
Ja nawet czytałam komentarze na państwa grupie, iż osoby już planują, kiedy będą przejeżdżały przez Przasnysz, czy przypadkiem, czy też są mieszkańcami i te książki dostarczą, a więc no, jeden wielki, duży, już widzę ten cudowny kiermasz, podczas którego nie tylko będzie wsparty cel szlachetny, ale także nabycie nowych książek. Podwójne zadanie przed państwem.
Tak, powiem szczerze, że nawet nie spodziewaliśmy się, że tak dużo osób zareaguje na tą zbiórkę książek, ale jesteśmy pozytywnie zaskoczeni. Również zbiórka na portalu zrzutka.pl też trochę nas zaskoczyła, bo był bardzo duży odzew. Mariusz ma wielu przyjaciół z grona rekonstruktorów w całej Polsce. Oni bardzo pozytywnie na to zareagowali i za co bardzo dziękujemy.
Pan Bartosz Borkowski, w jaki sposób, proszę pana, można odnaleźć tę stronę, gdzie szukać i jakie są formy tej naszej aktywności, jeśli chodzi o wsparcie?
Żeby wspomóc naszego kolegę, najłatwiej wejść na Facebooka i wyszukać nazwę naszej grupy 14 Pułk Strzelców Syberyjskich. Tam są umieszczane wszystkie informacje na temat zbiórek, wszystkie linki.
No możemy powiedzieć jednocześnie, że to będą takie bezpieczne linki, prawda?
Które tak, wszystkie będą bezpieczne. Wszystkie linki będą na pewno bezpieczne. Wszystkie są zweryfikowane. Mm-hmm.
Pani Bartoszu, a do kiedy zbiórka potrwa? Ile czasu jest w ogóle na tę zbiórkę?
Tak naprawdę zbiórka nie ma ścisłych ram czasowych. Mariuszowi tak naprawdę pieniądze są potrzebne cały czas. Coraz częściej jest w szpitalu, coraz mniej może tak naprawdę funkcjonować, więc tych pieniędzy będzie potrzeba coraz więcej przez bardzo długi okres czasu. Tak naprawdę do kiedy wyzdrowieje.
A czy pan Mariusz śledzi poczynania kolegów, to jak bardzo staracie się wesprzeć pana Mariusza, kontaktuje się z wami, co w ogóle mówi o tej pomocy?
Tak, ta zbiórka oprócz tego, że ma taki wymiar finansowy, fizyczny, że tak powiem, to okazała się bardzo dużym wsparciem psychicznym dla Mariusza, ponieważ Mariusz też bardzo był zaskoczony tym odzewem. Bardzo zrobiło mu się miło, kiedy zobaczył, że ma tylu przyjaciół w całej Polsce, którzy chcą mu pomóc. Także jest to bardzo też dla niego duże wsparcie psychiczne.
Czy państwa koledzy, inni rekonstruktorzy z całej Polski odzywają się do was, pytają, co mogą zrobić, aby wesprzeć pana Mariusza?
Tak, oczywiście. Bardzo dużo pytań było, w jaki sposób mogą pomóc. Też są deklaracje, że będą organizowane zbiórki na rekonstrukcjach, które będą organizowane w tym roku. Bardzo dużo osób pisało ciepłe słowa dla Mariusza, słowa wsparcia, że są z nimi, że trzymają kciuki. Także bardzo, bardzo fajnie.
Jestem przekonana, że efekt tych zbiórek będzie imponujący. Pan Mariusz Maciaszczyk, tak jak pan sam powiedział, w przeszłości sam organizował takie akcje, a więc nie wyobrażam sobie, żeby tego wsparcia nie było, do czego państwa bardzo zachęcamy. Chciałabym skorzystać z obecności naszych gości z Przasnysza i porozmawiać troszeczkę o grupie historyczno-rekonstrukcyjnej. Mundury zobaczycie państwo za chwileczkę po zakończeniu rozmowy na fotografii ilustrującej nasze spotkanie. Panie prezesie, dlaczego akurat taki wybór? Dlaczego akurat strzelcy syberyjscy? Bo tych grup jest troszeczkę w okolicy.
Grupa, początki grupy sięgają roku 2009, kiedy to grono pasjonatów historii z Przasnysza i okolic, między innymi właśnie nieżyjący już Mariusz Łyszkowski, Mariusz Maciaszczyk i jeszcze kilka osób, zawiązało grupę. Grupa nawiązywała do 14. Pułku Strzelców Syberyjskich. A dlaczego? Ano dlatego, że raz, że w tym pułku służyło wielu Polaków pochodzących z Syberii, potomków zesłańców, ale pobór do pułku odbywał się również tutaj na Mazowszu, na naszym terenie. Pułk ten walczył w pierwszej bitwie Przasnyskiej w okolicach Przasnysza w lutym 1915 roku, no a dowódcą tego pułku wówczas był pułkownik Józef Dowbor-Muśnicki, jeden z polskich bohaterów narodowych, późniejszy dowódca Powstania Wielkopolskiego, dowódca też pierwszego korpusu polskiego w Rosji. Sam Dowbor-Muśnicki podczas bitwy Przasnyskiej w lutym 1915 roku został ranny podczas przekraczania rzeki Ożyc w okolicach miejscowości Podoś, za co otrzymał później też Order Łaźni, angielskie odznaczenie bardzo, bardzo zaszczytne. Dlatego też organizując grupę, grupa chciała odtwarzać okres I wojny światowej, jako że nasze okolice, okolice Przasnysza, bardzo zostały zniszczone podczas walk pierwszowojennych w lutym i lipcu 1915 roku. Wtedy też był to taki okres, że przygotowywano się do stulecia wybuchu I wojny światowej, więc też był taki boom trochę na grupy odtwarzające właśnie formacje pierwszowojenne.
Ale to nie był debiut, prawda, w rocznicę? Wcześniej pewnie wystąpiliście
tak,
już?
Tak, tak, tak. Grupa zawiązała się już wcześniej, tak jak wspomniałem, już początki grupy sięgają 2009 roku.
No i rzeczywiście było tyle zleceń w tę setną rocznicę, panie prezesie, proszę powiedzieć.
No mnie wtedy w grupie jeszcze nie było, bo do grupy dołączyłem dużo, dużo później. Ale tak, po zdjęciach na naszym profilu facebookowym można zobaczyć, w ilu grupa brała udział w rekonstrukcjach. Były to rekonstrukcje nie tylko w Polsce, ale również i w Europie, za granicą, między innymi na Słowacji, we Francji, w wielu, wielu krajach. Do dzisiaj grupa działa aktywnie, bierze udział w wielu rekonstrukcjach. Głównym okresem, którym się zajmujemy, jest oczywiście I wojna światowa, ale nie tylko, ponieważ odtwarzamy również powstańców styczniowych z okresu Powstania Styczniowego. Bierzemy też udział w rekonstrukcjach z okresu wojny polsko-bolszewickiej 1920 roku. No, w tych rekonstrukcjach z racji posiadanego wyposażenia wcielamy się w stronę bolszewicką. No, ale to też ktoś musi robić.
Ktoś musi grać i bolszewików, tak.
Odtwarzamy też sylwetki żołnierzy Legionu Puławskiego, korpusów polskich w Rosji, a także pojedyncze sylwetki z okresu II wojny światowej.
O tym kalendarzu rekonstrukcji rocznych porozmawiamy za chwileczkę. Ja chciałabym jeszcze pana Bartosza Borkowskiego zapytać o te stroje. W jaki sposób powstają? Na jakich strojach się, na jakich mundurach się wzorujecie? Kto je szyje? Czy są to materiały oryginalne pochodzące z tamtego okresu? Wszystko chcemy, panie Bartoszu, wiedzieć o tym, co macie na sobie, że tak powiem.
W rekonstrukcji pierwszowojennej już w tych czasach raczej bardzo trudno jest o oryginalne materiały, dlatego korzysta się głównie z replik zbliżonych. Opieramy się na wielu rzeczach. Głównie to są rozkazy, zachowane eksponaty, zdjęcia. Po prostu z źródeł jest bardzo mało i korzystamy ze wszystkich źródeł tak jak najbardziej możemy.
No ale jak widać się udaje, bo stroje są bardzo interesujące.
W tych czasach już powiedzmy rekonstrukcja się trochę bardziej rozwinęła i te mundury, mimo że ciągle trudno dostępne, to są łatwiej dostępne. Kiedy grupa startowała w 2009 roku, to wtedy mundury były bardzo trudno dostępne. Tak naprawdę w Polsce nie można było takich praktycznie wcale rzeczy kupić, dlatego szukali rozkazów. Oryginały oczywiście w Polsce są, czyli na podstawie tych oryginałów, ale przez te kilka lat powstało dużo firm w Polsce i za granicą.
Które szyją.
Które szyją te mundury. Na przykład takie dwie wiodące firmy znajdują się na Białorusi i na Ukrainie. Także w związku z naszymi formacjami, czyli wojskami rosyjskimi, też dużo rzeczy ściągaliśmy z Rosji. Nawet z Azerbejdżanu.
No dobrze, a teraz w okresie wojny na Ukrainie i zerwania, można powiedzieć, kontaktu z Białorusią, macie szansę dotrzeć tam do tych firm, czy też na razie po prostu musicie się obyć tym, co macie?
Dotychczasowo nie ma większych problemów z przesyłką na przykład z Białorusi czy Ukrainy. Ten mundur, który mam na sobie, tak naprawdę otrzymałem w paczce miesiąc temu z Białorusi.
Rozumiem, czyli dostęp do...
Jest utrudniony, ale cały czas można to dostać.
Jak się w ogóle występuje w takich mundurach? Czy one są wygodne? Czy na przykład latem, jak bierzecie udział w rekonstrukcji, to jest trudno wytrzymać w takich wełnianych strojach?
Zależy, jaki okres odtwarzamy. Ale na przykład, kiedy stoimy przy pomniku, mając na sobie kożuchy, odtwarzając 5. Brygadę Syberyjską, w lato, to wtedy jest po prostu bardzo ciepło i od razu po imprezie musimy jak najszybciej te nasze ciężkie kożuchy zdejmować.
Aha, bo oryginalny był dostosowany do warunków syberyjskich, nie polskich.
Ale ogólnie żołnierze kiedyś w tym musieli walczyć i jakoś pokonywali w tym tam te setki kilometrów tak naprawdę, więc my też jakoś musimy sobie z tym radzić.
No dobrze, a co zadecydowało o tym, że pan wstąpił do grupy? Jest pan młodym człowiekiem. Warto robić takie rzeczy, bo młodzież często zadaje sobie to pytanie, co robić, żeby mieć jakąś pasję, żeby ciekawie spędzać czas. Co zdecydowało o pana wyborze?
Mój wstęp do grupy był bardzo nietypowy. Występowałem w przedstawieniu w szkole z okazji 11 listopada i nasza, znaczy teraz moja, ale wcześniej jeszcze nie, grupa 14 Półstrzelców Syberyjskich wynajmowała mundury dla szkoły. I po zakończeniu przedstawienia przedstawiciel 14 Pułku Strzelców zapytał się, czy żadna osoba z nas nie chce jechać, bo jedna osoba, która miała jechać na przedstawienie do szkoły, im się wykruszyła. No i wtedy pomyślałem, że no w sumie czemu nie? I po prostu pojechałem. I tak zaczęła się moja przygoda. Pojechaliśmy wtedy z Mariuszem Maciaszczykiem, Jerzym, który już nie żyje, i właśnie tym kolegą. No i to była moja pierwsza rekonstrukcja, taka mała wiejska. Tydzień później pojechałem na święto 11 listopada do Kutna.
Aż do Kutna.
Aż do Kutna.
Czyli w mundurze już pan został, już nie zdjął tego munduru, rozumiem, już, tak? Po przymiarce.
Jeszcze przed Kutnem miałem jakieś wątpliwości, ale po Kutnie tak mnie to zainteresowało, te niewygodne buty, ten ciężki kożuch, ta niewygodna spadająca na oczy czapka, że musiałem zostać.
No ale myślę, że w listopadzie, na 11 listopada ten kożuch się przydał zapewne, było ciepło. Było. Czy udało się panu wciągnąć kolegów do grupy rekonstrukcyjnej? Czy wciąż jest opór?
Środowisko rekonstrukcyjne jest dość specyficzne i tak naprawdę występy w mundurach to nie jest wszystko. Głównie większość czasu, tak jak na wojnie, że strzelanie to jest chwila, ale głównie to jest tam życie, maszerowanie, dojazdy i dla niektórych takie rzeczy są po prostu ciężkie, a dla niektórych oni jeżdżą tylko dla tych rzeczy, że występowanie z karabinem w polu się nie liczy, tylko obozowanie, opowiadanie o historii, rozmowy.
No, wspaniała pasja, można powiedzieć, wymarzona teraz dla młodzieży. Czy uważa pan, że wszyscy członkowie grupy to jest rodzina? Jesteście dla siebie rodziną?
Musimy żyć jak rodzina. Jak jedziemy na wyjazd, jemy to samo, jeździmy tymi samymi środkami transportu, żyjemy w tych samych miejscach, występujemy w podobnych mundurach. To jednak łączy ludzi.
Na długie lata, na zawsze.
Na długie lata.
Pan Bartosz Drejerski, chciałabym zapytać o ten kalendarz wydarzeń rocznych. Które daty, które rocznice są ważne dla państwa? I jak już tak patrzycie w kalendarz na ten rok, aha, no to tutaj już trzeba planować urlopy, tutaj będą rekonstrukcje. Proszę nam opowiedzieć o tworzeniu tego kalendarza grupy rekonstrukcyjnej.
Tak naprawdę wydarzenia, na które jeździmy, mają miejsce przez cały rok. Oczywiście nasilony czas to jest okres letni, bo wtedy tych wydarzeń jest dużo, ale również i przez inne okresy roku też jakieś wydarzenia mają miejsce. No teraz mamy w tym roku oczywiście rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, więc dużo rekonstrukcji jest z okresu Powstania Styczniowego. W styczniu byliśmy na przykład w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu na rekonstrukcji z okresu Powstania Styczniowego. W tym roku dużo mamy zaplanowanych właśnie imprez związanych z Powstaniem Styczniowym. Mhm. Drugi taki czas, kiedy dużo jest tych rekonstrukcji, to jest lato, sierpień, kiedy jest rocznica Bitwy Warszawskiej. Sporo jest rekonstrukcji właśnie z okresu wojny polsko-bolszewickiej.
No ale wtedy się wcielacie w rolę tych bolszewików.
No tak, wtedy tak.
Rozumiem. No a rocznica wybuchu wojny i później zakończenia wojny, rozumiem, to są takie dla was też wyzwania. Wybuchu pierwszej wojny i zakończenia pierwszej wojny.
Zawsze staramy się robić coś właśnie tutaj w Przasnyszu, w okolicach, w lipcu, kiedy przypada rocznica drugiej bitwy przasnyskiej, to jest lipiec. Jeździmy też na różne imprezy cykliczne, które odbywają się co roku, tak jak w Giżycku czy w Gorlicach. Teraz w maju, po 3 latach przerwy, będzie ponownie duża rekonstrukcja z okresu I wojny światowej w Gorlicach, na którą też się wybieramy.
To troszeczkę tych kilometrów w ciągu roku, że tak powiem, robicie państwo.
No tak, zebrałoby się tego naprawdę, naprawdę dużo, bo...
Bo i rocznic dużo.
Bo i wydarzeń jest dużo.
W czasach świetności grupy tak naprawdę wyjazdy potrafiły być co tydzień. Kiedy dołączałem do grupy, czyli w okresie jeszcze przed pandemią, taką normą dla jednego roku było około 40 wyjazdów, więc praktycznie co tydzień. Jeździmy po całej Polsce. Na przykład mamy imprezę, którymi jesteśmy od początku stałymi bywalcami jako grupa w Giżycku. Jeździmy też właśnie na południe do Gorlic, do Bolimowa. Tam, gdzie są imprezy, tam, gdzie nas zaproszą, tam jedziemy. Kilometry to tylko kilometry.
Ale rozumiem, że serce bije mocniej, jeśli na swoim terenie występujecie, prawda? Prezentujecie się przed rodzinami, przed znajomymi, przed nauczycielami, tak, na przykład danymi.
U nas w okolicy są, moim zdaniem, niedocenione, ale bardzo fajne rekonstrukcje historyczne i wydarzenia organizowane w Chojnowie, przy dworku. Wtedy właśnie możemy naszym rodzicom się zaprezentować, nauczycielom, bo dużo przyjeżdża, i osobom, które znamy.
A jak wygląda współpraca z innymi grupami historycznymi, rekonstrukcyjnymi? Bo jest ich troszeczkę na naszym terenie, panie Bartoszu.
Tak jak właśnie wspomniałem wcześniej, ta zbiórka dla Mariusza też pokazała, że rekonstruktorzy to tak naprawdę jedna duża rodzina. Oczywiście mamy kontakt z rekonstruktorami z całej Polski, a też z zagranicy. Blisko współpracujemy z różnymi grupami. Oczywiście najbliżej współpracujemy z grupami, które odtwarzają podobny okres, tak jak my. Tych osób jest w całej Polsce dosyć sporo. Współpracujemy tutaj też ściśle z rekonstruktorami z Ciechanowa, z Dariuszem Krawczykiem i innymi osobami. Także tak, to jest bardzo miłe też to, co pokazała zbiórka dla Mariusza, że całe to środowisko rekonstruktorskie wspiera się nie tylko na imprezach, nie tylko na polu bitwy, ale również i poza nim.
A dużo zajmuje czasu państwu ćwiczenie, trenowanie, no bo to też nie można tak surowym wyjść w pole, prawda? Zupełnie nie znając kontekstu historycznego, aspektów historycznych. Czy temu sprzyjają jakieś zebrania, jakieś zbiórki, jakieś ćwiczenia?
W miarę możliwości staramy się organizować takie spotkania właśnie, na których rozmawiamy właśnie o wyposażeniu, jak ono powinno wyglądać, jakie regulaminy obowiązywały w tamtych czasach, jak to wszystko wyglądało. Też rekonstrukcja to jest zajęcie dla pasjonatów, pasjonatów historii. Oczywiście wiadomo, tak, jest też, są też inne sprawy. Każdy ma swoje życie prywatne i to nie jest tak, że trzeba całe swoje życie podstosować pod rekonstrukcję historyczną. Jeżeli chodzi też o wyjazdy, no to też nie ma takiego obowiązku, że każdy musi jechać na wszystko, tak. Wiadomo, że każdy ma swoje też sprawy i staramy się tak to zbalansować, żeby nie kolidowało to też z życiem rodzinnym i życiem zawodowym.
Pan Bartosz nam tutaj przytacza fakty ze swojego życia, jak został rekonstruktorem. To może pan nam opowie o jakichś śmiesznych, może takich nietypowych sytuacjach podczas pokazów, podczas wyjazdów. To życie na pewno coś przynosi nietypowego.
To nie jest moja historia, ale to powiedzmy pierwsza, która mi przyszła na myśl. Kolega Michał Rzeżuchowski kiedyś był wiceprezesem 14 pułku. Na jednym z wyjazdów, jednym z jego pierwszych na polu bitwy, powiedzmy tak, zatracił się w tym szale bitewnym i nie zauważył, jak koledzy każą mu zejść z pola pirotechnicznego. I w końcu pirotechnik był oczywiście w bezpiecznej odległości, ale nie na tyle bezpiecznej, żeby ziemia nie obróciła mu całej twarzy, nie leciało mu do ust, do nosa i po prostu cały czarny wrócił z tej rekonstrukcji historycznej.
Na szczęście są
ale
to
nic mu się nie stało.
Bezpieczne pokazy, z tego co wiemy.
Znaczy, trzeba zachować zawsze na rekonstrukcjach ostrożność, bo jednak tam są ładunki wybuchowe, czasami jeżdżą pojazdy, w tych pojazdach bardzo mało widać. Są konie, też od których staramy się ich tak naprawdę na polu walki unikać, bo w huku, w takim Armagedonie tak naprawdę, trudno przewidzieć zachowanie zwierzęcia.
No ale państwo zapewne przywiązujecie dużą wagę do tych zasad bezpieczeństwa, na pewno to omawiacie.
Oczywiście, zawsze są wymogi przed każdą rekonstrukcją, jest spotkanie z pirotechnikami, omówienie scenariusza. Wszyscy mają jak najlepiej wiedzieć to, co mają na polu bitwy robić i czego nie robić.
Akurat reprezentujecie taki okres, kiedy już wybuchy były, a więc trzeba to wziąć pod uwagę, bo można było się zapisać do grupy średniowiecznej, prawda?
W grupach średniowiecznych też wcale nie jest wbrew pozorom tak bezpiecznie. Powiedzmy, w samych walkach na miecze można sobie oberwać w palec. A nawet w trochę późniejszych okresach przy strzale z broni czarnoprochowej. Już słyszeliśmy właśnie taką starą historię, jak polska grupa odtwarzająca walki z okresu potopu szwedzkiego strzeliła w zabytkowy zegar na wieży w Szwecji.
No może się to wszystko wydarzyć, ale to już tylko takie szczegóły, proszę państwa. Czym one są przy tak wielkiej pasji, jaką mają sobie wszyscy rekonstruktorzy? To jeszcze tutaj poproszę panów na zakończenie naszej wspaniałej wędrówki i opowieści o życiu grupy rekonstrukcyjnej, o przypomnienie naszego celu głównego spotkania, czyli zbiórki na rzecz pana Mariusza Maciaszczyka, założyciela grupy rekonstrukcyjnej, waszego kolegi. Jakbyście jeszcze w dwóch słowach zachęcili naszych słuchaczy do tego, aby wesprzeć waszego kolegę.
Zachęcamy do zbiórki na rzecz Mariusza Maciaszczyka, dlatego że jest to wspaniały człowiek, który nigdy nikomu pomocy nie odmawiał. Dzisiaj sam tej pomocy potrzebuje. Wszelkie informacje można znaleźć na naszym profilu facebookowym. Tam są linki do portalu zrzutka.pl. Można znaleźć informacje, w jaki sposób przekazywać książki. Powstała też grupa facebookowa, na której będą organizowane licytacje, z których też pieniądze będą przekazywane na rzecz Mariusza Maciaszczyka.
No i cały czas te książki można dostarczać do państwa i one zostaną poddane licytacji na rzecz pomocy. Panie Bartoszu, proszę jeszcze zachęcić ze swojej strony może rówieśników swoich, żeby nie żałowali jednak tej aktywności na rzecz pana kolegi.
No to z mojej strony to tak wygląda, że Mariusz tak naprawdę nie miał w życiu lekko. Był na zasadniczej służbie wojskowej, co jest napisane jego historia na stronie. Miał wypadek poważny i praktycznie stracił słuch. Potem miał wypadek nie ze swojej winy, potem jeszcze miał wypadek w pracy. Tak naprawdę ten Mariusz miał bardzo dużo niemiłych przypadków, po których niektóre osoby po jednym takim przypadku by się mogły załamać w życiu. On dalej działał, dalej funkcjonował, dalej z zapałem jeździł na rekonstrukcję.
I pomagał innym, tak, jak słyszymy.
Też pomagał innym. Do kiedy mógł, jeździł z nami na pola rekonstrukcyjne. Czasami nie mógł wychodzić, bo dostawał ciśnienie, zleciało mu krew z nosa, ale jest takim pasjonatem, że jedynie choroba go może zatrzymać w domu. Nic innego go nie powstrzyma.
Proszę państwa, wspomóżmy pana Mariusza Maciaszczyka w leczeniu. Jestem przekonana, że nasi słuchacze podejmą to wyzwanie. A panom bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za przeniesienie nas na te pola rekonstrukcji, na te pola historyczne. Przez chwilę poczuliśmy się jako obserwatorzy, a może nawet uczestnicy przez chwilę tych wydarzeń. Pan Bartosz Drejerski, wiceprezes Grupy Historyczno-Rekonstrukcyjnej 14 Pułku Strzelców Syberyjskich, członek Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Przasnyskiej, i pan Bartosz Borkowski, rekonstruktor i członek towarzystwa, byli dzisiaj moimi państwa gośćmi. Dziękuję serdecznie, życzę powodzenia w dalszej działalności rekonstrukcyjnej, ale też na niwie społecznej. Dziękuję.
Dziękujemy.
Barbara Tokarska-Wójciak, do usłyszenia państwu.